Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy Niedzieli z kulturą. Moim i Państwa gościem jest Maciej Wróblewski, bard, kompozytor, autor tekstów, twórca instrumentów muzycznych i okazjonalnie malarz-artysta. Dzień dobry.
Nie spodziewałem się takiego powitania, drogi panie redaktorze Adasiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry tobie Adasiu, bo jesteśmy, jak wszyscy wiedzą, na ty.
Tak, tak, to prawda, Macieju, więc...
10-40 lat.
O, z całą pewnością. Debiutowałeś 50 lat temu na scenie Zielonogórskiego Amfiteatru podczas Festiwalu Piosenki Radzieckiej i od razu zdobyłeś jedną z dwóch głównych nagród. Czy przygotowywałeś się do konkursu specjalnie i z nadziejami? I czy za twoim sukcesem stał jakiś sztab ludzi, którzy uwierzyli w ciebie? Jak to było?
No to już i sprostowanie muszę nanieść pewne, że
To było, od razu nanoś.
To nie był amfiteatr, amfiteatr już nie istniał, dopiero za 2 lata został zbudowany. Ja występowałem w hali ludowej.
Aha, jasne, jasne. Teraz sobie przypomniałem, że pierwsze odbywały się przecież edycje dwie, tak jest. To jest ważne sprostowanie.
Natomiast co do reszty pytania, to oczywiście nikt nie stał za mną sztab ludzi, jak dzisiaj menadżerowie, muzycy i aranżerzy i panie od wizażu i luku i fryzjerzy i od pazurów i od brwi i od lokówek. Sam wyczaiłem, było takie pismo Kraj Rad.
Aha, i tam był, przypominam no, sobie.
Dołączona była taka płytka plastikowa z aktualnymi piosenkami, które się w Rosji, w Związku Radzieckim wtedy tworzyły. I ja trafiłem na taką pieśń zatytułowaną Grają organy. Uważam, że porwałem się z motyką na słońce trochę, bo to była pieśń w wykonaniu chóru Aleksandrowa ogromnego, a ja to podważyłem na jednego solistę, czyli mnie. Jak już przeszedłem wszystkie możliwe etapy eliminacji, od środowiskowych, przez powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie i na sam festiwal, gdzie zjechało 20 osób z każdego województwa, no to już się wtedy zaopiekowali mną tu w Zielonej Górze. Aranżację zrobił do tej pieśni pan Narcyz Żołnierski, świętej pamięci, znakomity wiolonczelista Filharmonii Zielonogórskiej. I z tą pieśnią oraz drugą, śpiewaną w języku mołdawskich cyganów, nazywała się Przamuro, odśpiewałem te dwie pieśni na festiwalu. No z jakimś tam sukcesem, bo dostałem równorzędną nagrodę z taką koleżanką Wiesią Kubicką z Wrocławia, przyszłą lekarką.
No to tak.
Pole ptaki jakiś czas.
To tak skromniutko i szybciutko przeleciałeś. Wygrałem te eliminacje, tamte. Ile wtedy ludzi startowało? Bo to nam da skalę porównawczą.
To był rekordowy rok. W całej Polsce w tych eliminacjach wszelkich, od środowiskowych przez wszystkie, jak powiedziałem, poetowe, wojewódzkie i tak dalej, wzięło udział około 500 000 młodych ludzi. Tak. Taki był nacisk na śpiewanie, na tę kulturę śpiewaną, a że istniał tylko festiwal w Sopocie, w Opolu i właśnie w Zielonej Górze i Kołobrzeski jeszcze. Były 4 festiwale. Nie tak jak dzisiaj właściwie każda wioska ma ambicje stworzyć jakiś festiwal. I bardzo dobrze, notabene, bo szuka się pięknych, młodych, zdolnych ludzi. To wtedy Zielona Góra była jedną z możliwości dla amatorów, właściwie jedyną.
No właśnie, to jest istotne podkreślenie. Dla amatorów, Macieju, tak. Bo Sopot, Opole, Kołobrzeg to były festiwale dla zawodowców.
Takie, dla zawodowych piosenkarzy, artystów. A tutaj bywało, że się przepoczwarzano tych amatorów właśnie w zawodowców. Niektórzy szli na studia wokalne, niektórzy na aktorskie. Niektórzy, tak jak ja, pozostawali przy tym, co już zdobyli, czyli technik, technolog leśnictwa. A mi poszczęściło, bo tuż po festiwalu dostałem propozycję z występów z zawodowymi artystami, najpierw w Warszawie, gdzie poznałem całą plejadę ówczesnych gwiazd, z którymi występowałem przez miesiąc, po czym dostałem propozycję wyjazdu do ZSRR oczywiście. Tam pierwsze kroki PAGART, Polska Agencja Artystyczna, która się opiekowała artystami i tymi wschodzącymi, i tymi już uznanymi. Tam wysyłali człowieka. Jak tam się sprawdził, to miał szansę zostać na tak zwanym rynku, który nie był takim, w znaczeniu takim jak dzisiaj na przykład rynek muzyczny, rozrywkowy, cała branża.
Ta nagroda, tak, proszę dalej.
No i w tejże Rosji do dzisiaj właściwie byłem na koncertach około 20 razy. Nie tylko tam oczywiście, ale tam się jakoś szczególnie podobałem i miałem i swoją publiczność i niekoniecznie śpiewałem po rosyjsku, bo też przemycałem tam oczywiście polskie piosenki przeróżne. No ostatni raz tam byłem 20 lat temu. Częściej na Krymie, a w samej Rosji już nie.
Ta nagroda, Macieju, otworzyła przed tobą wiele drzwi i zapoczątkowała 50-letnią karierę, która trwa do dziś. Czy tak wyobrażałeś sobie swoje życie, czy trochę inaczej? Jak?
Trochę inaczej, prawdę mówiąc. Ta kariera to jest takie dość, uważam, przesadne słowo, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną. Tak bym to raczej określał. Mhm. Ale rzeczywiście z tego żyję przez całe te 50 lat. Dokładnie 21 czerwca minęło 50 lat od tego mojego debiutu w Hali Ludowej. Z wielką tremą oczywiście zapowiadała mnie pani Maria Wróblewska, notabene speakerka z radia. Starsze pokolenia będą ją pamiętały jako uroczą, niedużą kobietkę, brunetkę, strasznie sympatyczną. Znaczy, aha, taka sprzeczność, strasznie, bardzo sympatyczna. A nie strasznie sympatyczna. Strasznie sympatyczny to ja jestem.
Na początku chętnie sięgałeś po repertuar rosyjski, ale także ukraiński. I z tej muzycznej półki pochodzi ukraińska melodia ludowa pod tytułem Ataman z płyty O pieśni mnie prosisz. Zrealizowana z udziałem artystów z naszego województwa. Jak tak, to, tak, co możesz nam o tym więcej powiedzieć, bo ten Ataman, no, z tą piosenką wiążą się pewnie jakieś bardzo konkretne wydarzenia, wspomnienia.
Ja ją pierwszy raz usłyszałem w wykonaniu Żanny Bieczewskiej, która tu była częstym gościem na festiwalu, jeszcze wtedy piosenki rosyjskiej. I później przyjeżdżała na koncerty. Polski tekst napisał do niej pan Jan Konrak, mój kolega z Lublina, a w klipie, który sobie obmyśliłem, wziął udział zupełnie za darmo świętej pamięci Krzysztof Kowalewski, mój przyjaciel, z którym wielokrotnie miałem zaszczyt występować na przeróżnych scenach. Zagra mi za głowę tam z wielką przyjemnością. Musiałem tylko zdobyć jego strój za głowy, w którym grał w filmie, a który był w muzeum w Gablocie w Łodzi. I ten strój przy pomocy nocnego stróża i 200 zł mu wręczonych wykradliśmy na 2 dni, po czym tam zawiesiliśmy inny, później go musiałem odwieźć, a klip był kręcony w Warszawie.
No to Macieju, posłuchajmy Atamana.
Niedziela z kulturą.
Muszę przyznać, Macieju, że z przyjemnością słucha się tego aranżu. Kto jest autorem?
I kombinowaliśmy wspólnie to z Danielem Grupą w Szulechowie. W Szulechowie nagrywałem, było takie studio, już go nie ma. Był tam świetny sprzęt i Daniel był w sumie producentem tej pierwszej płytki mojej. I żeśmy sobie tak tam kombinowali. W każdym razie chór nagrywałem sam, ten któryś na końcu.
Bardzo, bardzo interesujące brzmienia. Przy okazji ci powiem, że zadzwonił do nas pan Tomasz. Pozdrawiamy pana Tomasza, który powiedział, że się przyjemnie nas słucha i nas pozdrawia. Więc my pozdrawiamy pana Tomasza także.
Jak najbardziej się przyłączam do pozdrowień dla pana Tomasza.
A postaramy się dzisiaj przedstawić przekrój twojej twórczości, choć to łatwe nie będzie. No bo bardzo, bardzo ta twórczość jest różnorodna, więc będziemy trochę teraz podcinać konie bacikiem. Przejdziemy do innego wątku. Śpiewałeś również piosenki winobraniowe i podkreślają twoje związki z Zieloną Górą, gdzie długo mieszkałeś.
No istotnie, w zasadzie nadal mieszkam, chociaż Wilkanowo nie jest częścią Zielonej Góry. No,
dlatego podkreśliłem to.
A mam niedaleko, 4 kilometry. Faktycznie napisałem kilka piosenek, niekoniecznie ja sam, znaczy muzyka sam do wszystkich, natomiast teksty były różnych autorów. Kilka takich mi się przemyśleń tam trafiło. między innymi taka piosenka, którą nazwałem Kuplety winobraniowe. To nie wiem, czy ją znalazłeś w archiwum.
Nie, nie mamy jej niestety w archiwum.
Najwcześniej nagrałem z orkiestrą Miliana w Katowicach taką piosenkę winobraniową, która tam kiedyś też zaistniała na antenie naszego radyjka.
Tak, i tą mamy i tą szykuję już tutaj do odpalenia, bo czy to mówisz o tej, którą nagrywałeś z orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach? No, to jest taka urocza, stylowa piosenka Zielona Góra znów nas wita. Tak, jaka historia się z tym wiąże? Pamiętasz jeszcze?
Tę piosenkę dostałem, bodajże Genio Banachowicz napisał muzykę do niej i mnie poprosił, żebym ją nagrał. A to był czas akurat nadchodzącego winobrania i nagrałem ją w Katowicach, bo wtedy dyrektor Milian był również dyrygował orkiestrą, połączonymi orkiestrami katowicką i częściowo naszą filharmonii w amfiteatrze już. I dlatego ją nagrałem w Katowicach akurat.
Dogrywałeś też na winobraniach, z tego co pamiętam, występowałeś z tym repertuarem winobraniowym także. Czy to jest...
Śmiesznie powiedział Milian o niej, jak wszedłem do studia na nagranie, mówi: no, Wróbel, nagrywaj. Zielona Góra znów nas wita, aż merdo nam z radości kita. I tak uznałem tego, że... Może i państwo też.
No to Macieju, posłuchajmy jej. Jest krótsza niż Ataman, ale bardzo mi zależało, żeby ona się dzisiaj znalazła. Krasiła naszą rozmowę, żeby pokazać właśnie, tak jak wspomniałem, no, różnorodność tego, czym się zajmowałeś. A zatem
posłucham, bo nie słyszałem jakieś 30 lat.
Wow, no to myślę, że z przyjemnością jej posłuchasz.
Bardzo chętnie.
Niedziela z kulturą.
Ciekaw jestem, jak ją oceniasz teraz, bo ja słuchałem już jej parę razy, no, krasząc nią audycje poświęcone zielonogórskiemu winiarstwu na podstawie książki Mirosława Kuleby, ale muszę przyznać, że to jest niezły aranż, fajnie zaśpiewane, wszystko z takim powietrzem, no, tego się dobrze słucha po 30 latach.
Adasiu, sam mistrz Milian mnie proponował, żebym zaczął śpiewać jazz.
No, chciałem cię o to zapytać.
Ale ja nie gustuję, znaczy się lubię posłuchać jazzu tradycyjnego, ale na takim aranżu jak ten, który słyszeliśmy, moje zainteresowania jazzem się kończyły. I to był taki okres w moim życiu, kiedy wybierałem jakąś drogę, że tak powiem, artystyczną, co bym chciał, w jakiej estetyce grać, śpiewać. I jednak zwyciężyła gitarka i romanse, i ballady, pieśni pogodne, spokojne.
Mm-hmm.
Tym bardziej często byłem wykorzystywany w programach estradowych, przeróżnych takich na co dzień, gdzie się jeździło 3 tygodnie autokarem, mieszkało w hotelu, gdzie grała kapela brzmiąca, na przykład z Zdzisławą Sośnicką. Było bardzo głośno, 8-osobowy zespół. I ja na tym tle, jako kontrast, występowałem z gitarką lirycznie, śpiewnie i romantycznie i ludzie łapali kilka minut oddechu przy moich pieśniach, po czym znów wchodził jazz band i znowu było głośno.
Uznałem, że to takie granie bendowe, że to warto odnotować, nawet jeżeli to jest epizod, bo to też pokazuje skalę twoich możliwości i to, co do tej pory zrobiłeś.
Piosenka 45 lat dokładnie.
45 lat, tak, czyli początek. Maciej Wróblewski nie lubi używać słowa kariery, więc powiemy działalności Macieja Wróblewskiego. Ale jesteś znany w Polsce również jako wykonawca i współtwórca sakrosongów i pieśni patriotycznych. Nagrałeś wiele płyt w tym repertuarze, między innymi Pielgrzymie mój, Do nieba schody, Chrystus Vincit, Zaszum nam Polsko. One się rozchodziły w wysokich nakładach i dały tobie masową popularność i rozpoznawalność także. Jaki to był etap w twojej karierze? A może on nadal trwa?
Nadal trwa właściwie, to jest etap z ostatnich może tam, nie wiem, 15 lat, gdzie jakoś tak się złożyło, że zacząłem takie pieśni wykonywać, pisać, tworzyć, najczęściej muzykę, ale i też często teksty napisałem sam do tych pieśni. Jakby w szacunku dla tych ludzi, którzy trochę starszych, trochę młodszych ode mnie, którzy już odchodzą, którzy wychowani byli w kulturze chrześcijańskiej w naszym kraju, wykorzystywało to Radio Maryja oczywiście, te pieśni. Do dzisiaj słychać tą moją twórczość w tej rozgłośni i właściwie w niewielu innych. Jakoś to reszty radyjek nie interesuje specjalnie.
No w naszej się pojawiasz, Macieju, od czasu do czasu.
Ale też i Wrocław, Białystok, Lublin, tam mnie dochodzą głosy, że a i w Warszawie również w pierwszym programie też często goszczę z tymi pieśniami. One są nie tyle tak krosągi, co po prostu pieśni lekko dotykające nieba i ziemi. Chociaż o Chrystusie Królu w Świebodzinie napisałem hymn, tak go krzyknięto. I się bardzo zdziwiłem, jak przed paru laty w Kanadzie, 600 kilometrów jeszcze na północ od Toronto, przyszło mieć mi koncert w ogromnym kościele polskim i ksiądz mi poprosił, żebym właśnie tę pieśń wykonał o Chrystusie Świebodzińskim. I ku mojemu zdziwieniu tam było ze 400 ludzi w tym kościele, zaczęli ze mną śpiewać jak nie przymierzając nie płacz Ewka z Grzesiem z Perfektu. Bardzo mnie to wzruszyło, że tak daleko, gdzie już tam grasuje biały niedźwiedź, łoś i bober, mają tę pieśń. A to właśnie jest wynik działalności akurat Radia Maryja, które tam jest też słuchane. Właściwie jedno jedyne, które tam poważają.
No, wspomniałem właśnie o tych wysokich nakładach i tej rozpoznawalności. No, gratuluję oczywiście tego. Ja przygotowałem jeszcze też, żeby troszeczkę pokazać, jak można śpiewać o sprawach ziemi i nieba, jak podkreślasz. I odnotujemy to kolejną kompozycją zatytułowaną Chrystus, słowa Julian Tuwim, muzyka Maciej Wróblewski.
Niedziela z kulturą.
Macieju, kiedy wchodziły pierwsze dźwięki, chciałeś coś powiedzieć. Proszę teraz.
Ku mojemu zdziwieniu, jak prosiłem panią córkę pana Tuwima o pozwolenie zaśpiewania tej pieśni, żebym mógł zrobić do niej muzykę, żeby się zgodziła, to dziwo mi powiedziała, że jestem jedyny do tej pory wykonawca czy kompozytor, jak to nazwać, który o to prosi, ponieważ ta pieśń nigdy nie była wykorzystana przez nikogo. Aż dziw bierze taki piękny tekst, tym bardziej się szczycę, że jestem jedynym jej wykonawcą do tej pory, oficjalnym przynajmniej.
Udowodniłeś, że o sprawach wzniosłych można śpiewać w konwencji, tutaj się trochę waham, muzycznego przeboju, ale jednak, posługując się właśnie dobrymi tekstami, bo współpracowałeś i współpracujesz z znanymi często autorami tekstów. Kto był i kto jest wśród nich?
No, nawet takie tu jak Wojtek Młynarski, Wiesia Sujkowska, czy Marek Gaszyński, czy Marcin Wolski na przykład. Napisaliśmy po kilka pieśni z każdym z nich, z każdym z tych państwa. No i właśnie to przesądzało o tak zwanej mojej karierze, choć tego słowa nie lubię używać. Zdaję się sprawę, że...
No ale przynajmniej raz użyj, chociaż raz powiedz o karierze.
No właśnie. Zawsze inspirowały mnie teksty, żeby śpiewać o czymś, nie o jakichś miłostkach i tak dalej, że on by chciał z nią, a ona z nim nie chce, lub odwrotnie. Tych rzeczy właśnie unikałem. Tym bardziej teraz na starość, żeby nie był śmiesznym. Skończyłem pierwszą 70, więc nie wypada mi śpiewać o bzurach. I szukam jakichś tematów konkretnych, które by interesowały i mnie, i ludzi, do których to adresuję, obojętnie, bez względu na ich wiek, czy to są ludzie młodzi, czy czy starsi, młodzi często udają, że ich to nie interesuje, a potem się okazuje, że jak zasypiają, to sobie zasypiają z pieśniami do poduszki, właśnie moimi.
O, również znam takie osoby. To prawda. Macieju, w poniedziałek...
Często są to...
Tak, bardzo proszę.
Osoby płci żeńskiej, podsłyszałem.
No to tym bardziej sympatyczne i miłe. A w poniedziałek nagrywasz w Poznaniu pieśń o Białorusi. Czy to jest dla ciebie nowy projekt, czy też kontynuacja twojej pracy na rzecz polonijnych środowisk w tym kraju? Gdybyśmy mogli rozwinąć najpierw tą kwestię pieśni, a później porozmawiamy o twojej działalności społecznej, także, bo jest znacząca.
Od kilku lat ładnych, 6-7 właściwie, pracuję jako, że tak powiem, oficer artystyczny w takim stowarzyszeniu łagierników, żołnierzy AK. I to polega na tym, że warszawska spółka, to jest warszawskie stowarzyszenie, zbieramy dary dla ludzi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i przynajmniej dwa razy w roku przy okazji świąt te dary wieziemy tamże. Na przykład to jest 3000 paczek z żywnością, z zabawkami, z ciuszkami dla dzieci, dla tych starszych państwa, już takich niedobitków, którzy wymierają gwałtownie, mają po 90 lat, ci, co walczyli o wolną Polskę, akowcy, więzieni, torturowani. Niestety historia zatoczyła koło i znów jest bardzo podobnie, przynajmniej na Białorusi. I ta ostatnia pieśń, która jeszcze nie powstała, jutro jadę ją nagrywać do Poznania, będzie opowiadała o takim bohaterze białoruskim, Witoldzie Aszuraku, który przez kilka miesięcy stał z flagą białoruską, biało-czerwono-białą, na rynku w Lidzie i sobie protestował po cichu, nikomu nic nie robiąc. To tak drażniło tamtejsze władze, że go kilkakrotnie zamykano, a to na 3 tygodnie, a to na miesiąc. W końcu w maju doszło do tragedii, zakatowano go w tym więzieniu podczas aresztu. Zrobiono mu huczny pogrzeb i do dzisiaj wjeżdżają stałe Białorusi patrioci. On był pół krwi Polakiem, ale kochał Polaków bardzo.
Jak się nazywał?
Aszurak. Witold Aszurak. To jest ktoś, nie chciałbym używać takich górnolotnych porównań, ale to będzie ktoś w rodzaju naszego księdza Popiełuszki, który, że tak powiem, zginął umęczony również. Tak to się chyba zanosi. I o tym wpadł na pomysł nasz prezes tego stowarzyszenia, żeby napisać o nim pieśń podtrzymującą i Polaków na Białorusi, i Białorusinów, którzy mają święte prawo być wolnymi ludźmi, czuć się wolnymi i o to walczą. Tekst do niej napisał Sławek Gowin, mój kolega, obecny Ślązakożanin, tutaj urodzony.
Pozdrawiamy Sławka Gowina oczywiście z anteny. Może nas słucha.
Oczywiście, dzwoniłem do niego, żeby słuchał. I on napisał piękny tekst, nie będę go na razie przytaczał, ale obiecuję, że jak pieśń powstanie w tym tygodniu, to ją do radia przyniosę i przy jakiejś okazji być może to wypuścicie państwo.
Na pewno to zrobimy.
Wiem, na naszych ziemiach bardzo dużo jest również Białorusinów, ludzi pochodzenia białoruskiego. Nawet jestem u przyjaciela mojego, który też tu się wprawdzie urodził, ale z rodziców białoruskich rodziców, z nieświeże białoruski, Polski, mieszkających na terenach obecnej Białorusi, a wtedy Polski w Nieświeżu. Jestem tu u niego i tak się właśnie zastanawiam, jaka to złowieszcza, piękna technika, że sobie siedzimy przy czymś chłodnych napojach i kawce, wnuczek się bawi, zięć buduje jakiś domek dla niego, pies chodzi, a my sobie gadamy przez radio.
Tak. Ty jesteś autorem muzyki?
Tak.
Ty możesz coś o konwencji muzycznej powiedzieć, w jakiej będzie utrzymana ta pieśń?
No jak to wyjdzie, to zawsze jest niewiadoma wielka do momentu ukończenia dzieła, ale chciałem, żeby to miało bardziej monumentalny, taki hymnowaty charakter, z elementami trochę rocka być może, takiego, żeby i młodzież że tak powiem, to kupiły, a tym bardziej, że część będzie wykonywana w języku białoruskim, dwie ostatnie zwrotki. Tenże Aszurak, pytany przez niezależne media telewizyjne, jest taki filmik w internecie, krótki z nim, pytano go, dlaczego on tam stoi, z tą flagą i protestuje, on tak lakonicznie odpowiedział, bardzo skromny, sympatyczny człowiek, lat 50, i na końcu powiedział jedno ważne słowo, peramożam. Peramożam, czyli wytrwamy, zwyciężymy w tym sensie, przetrwamy i tak dalej. I ta pieśń właśnie będzie miała tytuł peramożam. To słowo się będzie powtarzało w refrenie kilkakrotnie, dość mocno.
Macieju, jesteś, powiedziałbym, częstym bywalcem wśród środowisk polonijnych na Białorusi. Znasz dobrze Angelikę Borys?
Tak, tak. Zaprzyjaźniłem się z nią oczywiście. Z Angeliką, z Andrzejem Poczobutem, z Jerynką Biernacką, z Marysią Tiszkowską, z Wołkowyska. No, widziałem się z nimi kilkanaście razy podczas tych kilku lat. Goszczono nas tam niebywale, obwozili nas po tych wsiach, po polakach. One są tam świetnie zorientowane, gdzie kto potrzebuje pomocy materialnej takiej. Nawet ich tam cieszy, może nie cieszy kilo cukru czy mąki, jak tam im bierzemy, czy ryżu, bo oni to mają właściwie, choć niektórzy żyją naprawdę bardzo biednie. Tak jakby się czas zatrzymał w miejscu od czasów wojny, w biednych chatach walących się, i naprawdę oczekują tej pomocy od strony Polaków, nawet tak bardziej moralnie niż rzeczywiście fizycznie. Strasznie mnie to zawsze wzrusza. Jak wiadomo, trzem dziewczynom udało się do Polski wjechać, że tak powiem, z wilczym biletem. One na pewno tam wrócą na swoje ziemie, gdzie się porodziły, w tej Lidzie, w Grodnie czy w Wołkowysku, ale chwilowo muszą się schronić na emigracji u nas. Odmówiła wyjścia z więzienia pani Borys, pani Angelika i Poczobut. O ile wiem, Poczobut zaraził się COVID-em w tym więzieniu w strasznych warunkach. Tam siedzą po 15 osób w celi, na stojąco są 2-3 łóżka do spania, na zmianę śpią. Jest dziura w ziemi służąca za toaletę. Wyobraź sobie duchotę.
Strasznie.
15 osób na 15 metrach kwadratowych. I to jest aż dziwne, że to się dzieje tuż obok nas. Za najbliższą granicą właściwie.
No tak, i że...
To minie i w takim celu tę pieśń właśnie nagrałem, żeby wpływać na ludzi. Jak wiadomo, w pieśni jest ogromna siła, jeżeli się uważnie słucha i potem śpiewa, pieśń jednoczy. I powoduje różne działania pozytywne.
Trzymam kciuki. Tak, trzymam kciuki, Macieju, za sukces nowego utworu i mam nadzieję, że to nagranie szybko trafi do naszej rozgłośni i będziemy je emitować.
To natychmiast ci to prześlę osobiście, bo nikt jak ty nie potrafi tak ładnie się tym zająć.
Dziękuję ci serdecznie. Wypłata nastąpi przy najbliższym spotkaniu. Maćku, dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Nie udało się, bo audycja musiałaby trwać kilka godzin, żeby chociaż przekrojowo pokazać twoją twórczość.
Ale rzeczywiście tak. Przekrojowo zagram taki koncert 22 lipca, dawniej Wedel. Naszą lubuską, nie dlatego, że nie był godny występować w środku filharmonii, ale dlatego, żeby się zmieściło więcej ludzi na tych kamiennych ławeczkach, i postaram się przekrojowo właśnie tak te 50 lat skomasować w ciągu 2 godzin i zaśpiewać państwu przed filharmonią 22 lipca o 19. Zapraszam serdecznie.
W takim razie 22 lipca, godzina 19, przed filharmonią Maciej Wróblewski pokaże.
W ramach Lata Mózg Wszelaki, bodajże tak to się nazywa.
Aha, tak, tradycyjnie są organizowane. Macieju, niech podsumowaniem tej symbolicznym oczywiście naszej rozmowy będzie jeszcze jedna twoja kompozycja, ja ją szczególnie lubię, zatytułowana jest A mnie trzeba tego nieba, twoja muzyka i słowa Haliny Ańskiej.
Tak jest.
Tak, i tym się pożegnamy, a jeszcze do godziny 13 usłyszymy Grzegorza Bugaja w cyklicznym wejściu ze świata popkultury i recenzję Andrzeja Pierzchały. Ja wracam na antenę o godzinie 13:05 po wiadomościach, a teraz już zapowiadana kompozycja Macieja Wróblewskiego do słów Haliny Ańskiej, a mnie trzeba tego nieba.
Dziękuję, Adasiu, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
I wszystkich Państwa słuchających.
Profesor Bogdan Musiał, Na zachód po trupie Polski. To pozycja wydawnicza niezwykła pod wieloma względami. Po pierwsze zatem jest tłumaczeniem z niemieckiego oryginału. Przełożył Mateusz Falkowski. Kampflatz Deutschland. Stalins, Kriegsplane, gegen den Western. To tytuł wydany w Niemczech w 2008 roku przez profesora Musiała, autora dość ekscentrycznego. To po drugie, uchodzącego w pewnych kręgach, tam wszak studiował, za autora historyka niemieckiego, co notabene ułatwia mu znakomicie na przykład penetrację źródeł rosyjskich w Moskwie i nie tylko. Cóż, 480 stron, 27 rozdziałów, dwie części. Część pierwsza, nadzieje porażki, stabilizacja władzy. Część druga, stalinowskie plany i przygotowania wojenne. Oraz uwaga końcowa i źródła również niedrukowane, co ważne. A zatem Polska główną przeszkodą w podboju Zachodu. Książka niezwykle aktualna, opierająca się na dokumentach z rosyjskich archiwów, zadaje kłam najnowszej propagandzie historycznej Putina, która powiela stalinowskie fałszerstwa, a której ostrze skierowane jest głównie przeciwko Polsce. Pokazuje historię przygotowań sowieckich do wojny napastniczej, szczególnie intensywnych od przełomu lat 1929-30. Koncepcja wojenna, którą rozwinął Michał Tuchaczewski w styczniu 1930 roku, przewidywała zmasowane użycie czołgów, samolotów oraz gazów bojowych. Głównym celem tego ataku miała być Polska, która w przekonaniu Stalina i jego towarzyszy była barierą w drodze na zachód do Niemiec, do serca Europy. Dzięki analizie nowych i dotąd nieznanych dokumentów z archiwów moskiewskich, autor daje sugestywny obraz sowieckiej polityki zagranicznej tego okresu. Wynika z niej, że od samych początków istnienia Rosji Radzieckiej jej kierownictwo owładnięte było jedną myślą – podbojem zachodniej Europy. Znajdujemy również dowody na ofensywną i agresywną politykę Moskwy lat 20. i 30. Bogdan Musiał zebrał wstrząsające wypowiedzi czołowych polityków sowieckich jak Stalin, Tuchaczewski czy Mołotow oraz liczne źródła sowieckie jednoznacznie wskazujące na ekspansjonistyczne ambicje Związku Sowieckiego. Po tej lekturze nie ma wątpliwości, że pierwszą ofiarą nowej polityki sowieckiej miała być II Rzeczpospolita. I jeszcze odnośny cytat ze Stalina, datowany na 17 kwietnia 1940 roku. Ten, kto chce prowadzić współczesną wojnę i odnieść zwycięstwo, nie może mówić o oszczędzaniu bomb. Bzdura. Towarzysze, trzeba zrzucić jak najwięcej bomb na przeciwnika, aby go ogłuszyć, obrócić w perzynę jego miasta, wtedy zwyciężymy. Koniec cytatu. Zatem polecam serdecznie wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć dzisiejszą skomplikowaną dość rzeczywistość geopolityczną, ale też politykę historyczną Putina, za to w rzetelnym kontekście historycznym właśnie. Bogdan Musiał, Na zachód po trupie Polski, wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2021 rok.